Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest Piotr Barczak, radny miasta Zielona Góra, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. Witam Życzkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I dodajmy, były kandydat na urząd prezydenta miasta z drugim wynikiem i chyba historycznym, bezwzględnym poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości, dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości. To jest ta dobra informacja, którą pan sobie powtarza po przegranych wyborach?
Nie, jakoś nieszczególnie przywiązuję wagę do tego, żeby siebie pocieszać, o może tak to nazwę. Oczywiście wiele też głosów gratulacji, bo no szczególnie w porównaniu, a tak jest, może niepotrzebnie, ale tak jest, że porównuje się do Platformy Obywatelskiej, więc do kandydata Platformy Obywatelskiej 10,5 tysiąca moich i nieco ponad 3 tysiące kandydata Platformy Obywatelskiej w Zielonej Górze, no to jest to druzgocąca nawet przewaga i w taki sposób też można się pocieszyć, ale myślę, że to też nie o to chodzi. Ja spoglądam bardziej na to, ile miał obecnie urzędujący.
34 tysiące.
Tak. I dalej oczywiście urzędujący, pan Janusz Kubicki. Myślę, że do tego trzeba dążyć, do takiego wyniku. I trzeba wyciągać wnioski, poprawić to, co było jeszcze nie tak, przekonywać dalej do siebie mieszkańców. Natomiast absolutnie, myślę, że można być zadowolonym jako Prawo i Sprawiedliwość. Szczególnie tak, jak pan redaktor podkreślił, żaden z kandydatów dotychczasowych Prawa i Sprawiedliwości nie miał takiego wyniku. Więc taki osobisty, jakiś drobny sukces, tak. Ale myślę, że to bardziej właśnie, tak jak mówię, trzeba przyjmować też z pewną pokorą, odnosić się do tego, co jeszcze trzeba poprawić.
No dobrze, a jak pan teraz patrzy na wynik wyborów, na wynik Janusza Kubickiego, to odpowiada pan sobie na pytanie, no tak, to tak miało być, a może, nie wiem, odpowiada pan sobie na pytanie, dlaczego tak się stało?
Też, oczywiście. To jedno i drugie, ale myślę przede wszystkim, że to jest efekt też tak zwanego roku wyborczego. No, wszyscy widzimy ilość rzeczywiście inwestycji, różnych zadań realizowanych w tym roku. Natomiast to jest tak, że my jako ludzie lubimy żyć nadzieją, lubimy patrzeć to, co jest teraz, nie patrzymy, co było wstecz. I ta rzecz, która jest teraz, wydaje nam się, że będzie przez całe następne lata. No a się okaże, w poprzedniej kadencji miało być podobnie, pierwsze 3 lata niestety było zaciskanie pasa, nie było realizowanych wielu inwestycji, a wszystko było przekładane na ten ostatni rok wyborczy i myślę, że w pewien sposób to jednak wiele osób tą nadzieją żyje, że właśnie po tym tegorocznym 2018 roku, że w następnych latach też będą takie inwestycje. Ja bym chciał, żeby tak było, ale patrząc na jakby też wyniki finansowe, możliwości, przede wszystkim pomysły na realizację inwestycji, to ja żadnych tu nie zauważyłem. Czyli... I to troszeczkę się obawiam, ale mam nadzieję, że tutaj z kolei pan Janusz Kubicki spojrzy na to, jakie były pomysły także i pozostałych kandydatów, a przecież wspominał, że wiele z rzeczy trzeba jeszcze zrealizować w mieście i te pomysły, nie tylko moje, ale też i innych kandydatów, które były dobre dla miasta, będą realizowane.
Czyli każdy prezydent z takimi gigantycznymi środkami unijnymi zyskałby takie poparcie?
Myślę, że tak. I to jest właśnie efekt tych dużych miast. Bo proszę zobaczyć, że jakby ta wzrost gospodarczy, pieniądze najbardziej są widoczne w inwestycjach właśnie w dużych miastach. I to jest jeden między innymi z efektów, może to tak przekornie zabrzmi, ale sukcesu Prawa i Sprawiedliwości na arenie krajowej, tego wzrostu gospodarczego, a z tego sukcesu korzystają obecnie urzędujący samorządowcy, szczególnie tak jak mówię w zakresie dużych miast, bo te przychody są bardzo mocno widoczne w tych dużych miastach. Między innymi z podatku CIT-u, PIT-u, co sami ci samorządowcy, nawet przecież prezydent Janusz Kubicki mówił, że nie wiadomo jak to będzie po zmianach, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie wprowadzał różnego rodzaju zmiany. Efekt jest taki, że tych pieniędzy rzeczywiście jest dużo więcej, jest dużo więcej inwestycji i to nie tylko w Zielonej Górze, ale w wielu właśnie tych większych miastach obecnie urzędujący.
To sami jesteście sobie winni. Tak,
dlatego mówię tak, to oczywiście przekornie można byłoby powiedzieć. To jest też naturalna rzecz, że wtedy, kiedy się źle dzieje, to chcemy zmiany. tak jesteśmy skonstruowani. Kiedy jest dobrze, chcemy pozostawić, no niech kontynuują ci, co są. I to jest ten efekt. Generalnie gospodarczo w kroju, jeszcze w ostatnich latach, przecież w wielu latach tak nie było.
To kto,
tak
to kto zabrał Prawu i Sprawiedliwości 2 mandaty w Radzie Miasta, bo klub PiS okrojony, było 7, będzie 5 radnych. Mhm,
tak, tak. No i to jest ta trudniejsza sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości w mieście Zielona Góra, o ile sukcesy mój indywidualny można tu jakoś rozpatrywać. O tyle dla nas, to jest kolejna rzecz do analizy. Pierwsza rzecz to pan Kazimierz Łatwiński, który zawsze zdobywał mandat, jest bardzo znanym przecież radnym w Zielonej Górze, bardzo dobrze postrzeganym. No w tej chwili zdecydował się kandydować do sejmiku. Tam zdobył ten mandat jako drugi, bo wcześniej nie mieliśmy. Czyli można by powiedzieć, że przekazaliśmy z Zielonej Góry do sejmiku.
To był błąd, że wypuściliście radnego, rozpoznawalnego radnego Kazimierza Łatwińskiego do sejmiku województwa?
Gdybyśmy patrzyli tylko na Zieloną Górę, to można byłoby tak postrzegać, ale myślę, że to bardziej chodziło, trzeba postrzegać w formie sukcesu. To, że właśnie do sejmiku, gdzie tak naprawdę z punktu widzenia województwa jest bardzo istotna dla nas sytuacja i zyskaliśmy dzięki temu mandat w sejmiku. Mhm. A zatem forma strategii się udała. Można powiedzieć, w sejmiku też mieliśmy 5 radnych, mamy 9. Nam się udało to podwoić. I w związku z tym tutaj można przyjąć jako naturalną rzecz. Drugi mandat, który mieliśmy w okręgu osiedle czwartym, czyli osiedle pomorskie do Chynowa przez osiedle Zastalowskie, czyli przy ulicy Rzeźniczaka. Mhm. Tam straciliśmy mandat. Myślę, że to z kolei jest efekt kandydowania z tego okręgu prezydenta Kubickiego, który wcześniej nie kandydował z tego okręgu. No i jak to można powiedzieć, zassał bardzo dużo głosów i przez to tak między innymi wciągnął 2 kolejne mandaty, gdzie wcześniej klub prezydencki miał zawsze tylko.
Prezydent obawiał się, że tam z kolei radny Jacek Budziński może zrobić wynik, który da drugi mandat PiS-owi.
Tego nie wiem, natomiast na pewno jakaś forma strategii była. I myślę, że tam troszeczkę też efekt zagrał tego, że jeden z obwodów wyborczych, który dotyczył osiedla Mazurskiego, a był wcześniej przypisany do osiedla Pomorskiego, i tam wiele osób głosowało, między innymi na pana Jacka Budzińskiego, na naszych kandydatów. Te osoby w tej chwili zostały przypisane do tak zwanego Poważanka, czyli byłej gminy Zielona Góra. No i tam te osoby głosowały. Co zresztą widać także po wyniku tam naszego kandydata Marka Budniaka, który ponad 2-krotnie większą ilość głosów zdobył niż w poprzednich wyborach.
No i teraz pytanie o to, jaka koalicja? Kto będzie rządził w Radzie Miasta? Do jakich porozumień dojdzie? Bo to jest coś, nad czym my w tej chwili wszyscy się zastanawiamy, to znaczy kto z kim się dogada.
No tak, bo są 3 kluby w Radzie Miasta w jest tej chwili tak, i sobie pewnie pozostaną tak samo, plus 2 radnych niezrzeszonych. Mhm. Powiem tak, nie było żadnych rozmów co do koalicji. Raczej po pierwsze za wcześnie, po drugie myślę, że jeszcze no to jest kwestia bardziej rozmów pewnie programowych, to znaczy czy obecnie urzędujących, bo prezydent Kubicki jakby będzie chciał, tak jak mówię, realizować zadania, nie wiem, pomysły.
Pan ucieka w ten program, a przecież wiadomo, że chodzi o sejmik i dyskusję dotyczącą tego najpierw, jaka koalicja będzie w sejmiku, a dwa, i jakie mogą być właśnie konsekwencje polityczne tego. Nie, no bo jeśli dojdzie do porozumienia na przykład bezpartyjnych z Koalicją Obywatelską w sejmiku, bezpartyjnych, z którymi Janusz Kubicki jest przecież bardzo mocno związany, no to siłą rzeczy może dojść do koalicji w Radzie Miasta. Jeśli teoretycznie jest taka możliwość, choć praktyka wydaje się bardziej karkołomna, dojdzie do porozumienia Prawa i Sprawiedliwości z PSL-em, SLD i bezpartyjnymi właśnie, no to może siłą rzeczy dojdzie do porozumienia w Radzie Miasta PiS-u z Januszem Kubickim.
Powiem tak, zawsze ja byłem daleki od takich form jakichś, nie wiem, specjalnych koalicji, tylko dlatego na zasadzie właśnie, nie wiem, tam trochę kupczenia, gdzieś tam jakichś stanowisk. Dlatego zaczynam od tych rzeczy programowych. Ja mówiłem wiele konkretnych rzeczy w kampanii wyborczej i chciałbym dotrzymać słowa, niezależnie czy jestem prezydentem, czy też nie. Jeżeli ktokolwiek by wygrał i zaproponował taką sytuację, że zrealizuje te pomysły, które ja przedstawiłem, no to ja siłą rzeczy będę za nimi głosował.
Rozumiem,
niezależnie czy będę z tą osobą w koalicji, czy nie będę w koalicji, Chodzi o rzeczy, które trzeba zrealizować.
Będzie szpital, będzie koalicja.
Nie, będzie szpital, będę głosował za szpitalem. Do koalicji naprawdę to są rzeczy, myślę, że głębsze do uzgodnień, do rozmów.
To te rozmowy trwają, spotykacie się, rozmawiacie, są telefony, jak ta kuchnia wygląda.
Nie, panie redaktorze, jeszcze nie mieliśmy nawet okazji. Tak naprawdę myślę, że jeszcze gro osób bardziej ściąga plakaty i mam nadzieję, że to w miarę szybko zejdzie, bo już się wywracają.
I psu na budę, bo jest też taka akcja, żeby to schronisko przekazywać.
Tu zachęcam, ja też już przekazałem i będę te pozostałe, które jeszcze będziemy zdejmować, będziemy przekazywać i wielu radnych też tak, czy też kandydatów tak robi. Żeby przynajmniej z tymi rzeczami powyborczymi coś dobrego zrobić. Więc wracając jakby do pytania tej koalicyjności, oczywiście w pewien sposób jest pewna synergia po tym, z tym, co się dzieje w Sejmiku i z tym, co w Radzie Miasta, ale proszę zobaczyć, tak jak dotychczas mieliśmy taką formę wolności wyboru, nie było czegoś, żadnego przymusu, to co się działo w Sejmiku i to, co się działo w Radzie Miasta Zielona Góra. Miasto Zielona Góra jest dosyć niezależną formą, przede wszystkim niezależną samorządowo, ale my jesteśmy na tyle silni gospodarczo, nasz budżet jest niejednokrotnie wyższy niż budżet Sejmiku, więc tu nie ma formy konieczności uzależnień. Jest na pewno niejednokrotnie forma współpracy, bo przecież są środki unijne. Zielona Góra powinna niejako napędzać województwo lubuskie. Ja tak postrzegam to miasto i chciałbym,
także środki
tak
centralne, które dzieli rząd Prawa i Sprawiedliwości i dlatego Janusz Kubicki puszcza oko do PiSu.
Nie wiem, czy do PiSu, ale jeżeli będzie realizował, tak jak wcześniej wspomniałem, te rzeczy, które są też zgodne programowo z propozycjami rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli na przykład budowa mieszkań, Mieszkanie Plus, budowa dróg, także i form ścieżek rowerowych oczywiście. Żłobków, o których mówiliśmy, a przecież na to też są pieniądze, klubów seniora, które są w Warszawie, jest ich mnóstwo, tych pieniędzy, to ja dzisiaj nawet, mimo tego, że nie jestem prezydentem, ale tak jak deklarowałem, ja będę wspierał te działania, bo one są działaniami na rzecz mieszkańców Zielonej Góry. Wiesz, nie ma znaczenia, czy ktoś, kto pójdzie do tego klubu seniora, czy on głosował na PiS, na prezydenta Kubickiego, czy na kogokolwiek innego. On potrzebuje tej pomocy, niezależnie jaką partię popiera, czy w ogóle tak naprawdę nie był na wyborach.
Na koniec jeszcze o dwóch radnych niezrzeszonych, jak to pan powiedział, Tomasz Nestorowicz i Anita Kucharska-Dziedzic, więc taki, można powiedzieć, lewicowy głos w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Czego się pan spodziewa po obecności tych osób w Radzie Miasta właśnie? Chyba w szczególności Anity Kucharskiej-Dziedzic, bo Tomasz Nestorowicz jest przecież znany z pracy radnego w Radzie właśnie.
Ja myślę, że Tomek, jeżeli chodzi o Tomasza Nestorowicza, zawsze był taki wyważony, spokojny ton, ale kiedy trzeba było, był bardzo zdecydowany i myślę, że dalej taki będzie. Słyszałem w wypowiedziach taką formę troszeczkę zaskoczenia, zadumy, czy nawet nieco rozgoryczenia z jego strony po jakby w ogóle wynikach wyborów, ale myślę, że to jest takie przejściowo. Potrafi się zebrać w sobie i iść wyznaczonym sobie celem i kierunkiem. Myślę, że tak będzie realizował. Jeżeli chodzi o panią Anitę Kucharską-Dziedzic, na pewno doda dużego kolorytu, nawet nie pewnego, a dużego. No, jest ekspresywną kobietą. Cieszę się, że jest też kobieta w Radzie Miasta, ponieważ dotychczas tak było, że tylko z klubu Prawa i Sprawiedliwości były kobiety i z tego co wiem, chyba dalej tak pozostanie. Na pięciu radnych mamy dwie kobiety, czyli najbardziej feministyczny klub, jakby ktoś dzisiaj określił. Ale to też jest ważne. Tak, to jest też ważny głos. Natomiast obawiam się, że przy tym dosyć takim głębokim temperamencie pani Anity i niektórych radnych, no może dochodzić do dosyć dużych ekspresji na sesji Rady Miasta.
Wyobraża pan sobie na przykład takie starcie, nie wiem, Anity Kucharskiej-Dziedzic i na przykład, nie wiem, Roberta Górskiego.
Tak, niektórzy już nawet na to się uśmiechali, ale ja myślę, że szanowni państwo, pomiędzy oczywiście temperamentami, ostrymi charakterami, to są też rozsądni ludzie. Ja nie muszę się z jednym czy z drugim zgadzać w tym zakresie, ale to jest tak, kiedy już nie ma kamer, a spokojnie się mówi na pewne tematy i szuka się pewnego rozwiązania, to się go znajduje niezależnie od tych różnic. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby jedna, druga i trzecia osoba szukała rozwiązania, a nie tylko chęci kłótni. A tu niestety bywa różnie.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, życzę pogodnego dnia.